czasami w zupełnie niepozornych sytuacjach można powiedzieć jakąś bardzo głęboką prawdę. I tak też było w poniedziałek, kiedy na obiedzie siedzieliśmy z księżmi, rozmawialiśmy i powiedziałem, że idę za chwilę do fryzjera. A ksiądz Wojtek zażartował i mówi, a właśnie na święto to trzeba się zrobić nabóstwo. No i trochę o to właśnie w te święta chodzi. Ojcowie Kościoła już mówili w starożytności, że po to Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem. Te całe przygotowania związane z porządkowaniem, ozdabianiem, także jakoś ogarnianiem siebie i tym wewnętrznym, kiedy przez spowiedź oczyszczamy nasze serce, czy tym zewnętrznym, kiedy właśnie idziemy do fryzjera czy kosmetyczki, żeby się na święta przygotować, one, wszystkie te zabiegi mają służyć temu, żebyśmy byli jak najbardziej podobni do Boga, bo On stał się człowiekiem, żeby nas do siebie przyciągnąć, żeby stać się nam tak bliskim, żebyśmy zapragnęli przeżywać nasze człowieczeństwo na boski sposób. I pozwólcie, drodzy, że świętując dzisiaj tę tajemnicę Bożego Narodzenia, zatrzymam się właśnie nad tym pytaniem. Co to znaczy być człowiekiem na boski sposób? Jaki rodzaj człowieczeństwa nam pokazuje Pan Jezus? Po pierwsze, niesamowicie ważne jest to, że Jezus naprawdę stał się człowiekiem. I od samego początku chrześcijaństwa pojawiały się takie herezje, które próbowały jakoś umniejszyć tej prawdzie z różnych powodów. Ale bardzo konsekwentnie Kościół w swoim nauczaniu w kolejnych soborach podkreślał, Syn Boży naprawdę stał się człowiekiem, w pełni człowiekiem, w całej integralności człowieczeństwa. Pojawiła się taka herezja, która się nazywała gnoza, która negowała aspekt materialny, cielesny. Uważała, że ciało jest więzieniem dla duszy, że ciało jest niedoskonałe, że ciało jest grzeszne, że pochodzi od złego demiurga, że z ciała trzeba się wyzwolić. A chrześcijaństwo będzie mówiło, nie. Jest jeden stwórca tego, co materialne, cielesne i tego, co duchowe. Ciało jest dobre. Jak Bóg stworzył człowieka, to o całym człowieku powiedział, to jest bardzo dobre. Dlatego też kontragnoza chrześcijaństwo będzie mówiło, Bóg naprawdę stał się człowiekiem i przyjął w pełni człowieczeństwo, także z tym aspektem materialnym. Potem pojawi się taka herezja doketyzmu od greckiego czasownika dokeo, które znaczy wydawać się, wydawało się. I mówiła, to jest pozorne człowieczeństwo, cielesność. Wydawało się, że Bóg stał się człowiekiem. Wydawało się, że umarł na krzyżu, ale nie stało się to naprawdę. W ten sposób próbowano obronić transcendencję Boga, powiedzieć, że On jest całkowicie różny od tego świata stworzonego i nie może w żaden sposób się w ten świat stworzony uwikłać, że byłoby to niegodne Boga. A chrześcijaństwo będzie mówiło, nie, nie wydawało się, tak naprawdę się stało. On naprawdę stał się człowiekiem. On naprawdę umarł na krzyżu. Bóg naprawdę stał się jednym z nas. Potem pojawi się chociażby herezja apolinaryzmu, która będzie mówiła, tak, Bóg stał się człowiekiem, ale nie przyjął ludzkiej duszy. Tylko zamiast ludzkiej duszy, jako ten ośrodek, podmiot stanowiący, decydujący, myślący, tam był Logos, Syn Boży. To On o wszystkim decydował. On podejmował wszystkie decyzje. On swoim boskim rozumem wszystko poznawał. Nie ma ludzkiej duszy. I znów chrześcijaństwo powie, nie. Jest prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w jednej osobie Bożego Syna. Prawdziwy człowiek, czyli złożony z ciała i duszy rozumnej. On też myśli na sposób ludzki. Ma ludzką wolę. Podejmuje jako człowiek decyzję. Dlaczego to było tak ważne, żeby obronić tej integralności ludzkiej natury? Z jednego powodu. Ojcowie Kościoła będą powtarzać jak mantrę takie zdanie. To, co było przyjęte, mogło być zbawione. Albo od strony negatywnej. to, co nie było przyjęte, nie mogłoby być zbawione. Jeżeli Jezus by nie przyjął w pełni naszej ludzkiej natury, takiej samej, jaką my mamy, to nie mógłby nas zbawić. Jeżeli nie miałby ciała, to by nie mógł zbawić naszego ciała. Jeżeli by nie przyjął ludzkiej duszy, to by nie mógł zbawić naszej duszy. Jeżeli by nie przyjął ludzkiego rozumu i ludzkiej woli, to nie mógłby być zbawicielem naszych decyzji i naszego myślenia. A On w pełni chce nas zbawić. To pierwsza rzecz związana z tą prawdą o Jego cielesności i człowieczeństwie. Po drugie, dla Boga stać się człowiekiem to naprawdę wielkie uniżenie. Dla nas ludzi być człowiekiem to coś wielkiego. Zresztą mówimy czasami o tym, że pewne decyzje, pewne sytuacje domagają się humanizacji, uczłowieczenia, wyniesienia na poziom człowieka. Bo tak, z naszej perspektywy stać się człowiekiem to coś wielkiego. Ale z punktu widzenia Boga stać się swoim własnym stworzeniem, dziełem swoich własnych boskich rąk, to jest nieskończone uniżenie. Nie tak dawno miałem okazję rozmawiać z jedną osobą, która mnie zapytała, czy czasami nie mam takiej refleksji, że w skali wszechświata, biorąc pod uwagę, jak nieskończenie wielki jest wszechświat, to człowiek jest jakąś taką malusieńką drobinką, jakby w ogóle nieistotną dla tego wszechświata. I ta osoba mówiła to w takim znaczeniu negatywnym, że czasami czuje się takim nikim, takim małym co. A ja jej wtedy powiedziałem, że dopiero wtedy widać wielkość człowieka, biorąc pod uwagę, jak jesteśmy mali w skali wszechświata, to jak jesteśmy wielcy, skoro Bóg zapragnął stać się kimś takim jak ja. Dopiero w tej skali widać ogrom Bożego uniżenia i równocześnie wywyższenia człowieka. Ale warto sobie uzmysłowić, że Bóg ma jakąś niesamowitą słabość do tego, co malutkie. Cała przecież historia zbawienia to jest opowieść o tym, jak Bóg wybiera to, co małe, niegodne, nic nieznaczące w oczach świata. I tam przychodzi ze swoją obecnością. Prorok Michałasz będzie mówił o Betlejem, a ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. Najmniejsze. Tam pojawia się takie hebrajskie słowo tsair, które może znaczyć najmniejsze, ale też najmłodszy w kontekście na przykład synów, czy nie mający większego znaczenia, ostatni w domu. I czasami tak jest, że możemy czuć się jakoś malutcy, najmniejsi, nic nieznaczący. Albo że są takie obszary naszego życia, w których mamy przeświadczenie, że coś jest w nas jakieś takie malutkie, niedojrzałe, dziecięce, takie nic nieznaczące. Że są takie obszary naszego postępowania, których się wstydzimy, których może nawet czasami się brzydzimy, które byśmy chcieli od siebie odrzucić. I dzisiaj tajemnica Bożego Narodzenia nam mówi: nie odrzucaj tego, co małe. Nie wstydź się tego, co w tobie małe, ale zaproś tam Boga, bo On przychodzi do tego najmniejszego i ostatniego Betlejem, także w twoim sercu. Po to Bóg stał się tak malutki, żeby móc zamieszkać w tym, co w nas jest najmniejsze i żeby mógł to uświęcić i przemienić swoją obecnością. To druga rzecz. Trzecia w końcu to ta, która jest związana z jeszcze jednym powiedzeniem ojców Kościoła. Oni mówili, że Bóg stał się do nas podobnym we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. We wszystkim z wyjątkiem grzechu. A my czasami mówimy, próbując usprawiedliwić nasz grzech, że to ludzka sprawa grzeszyć. A Pan Jezus, stając się człowiekiem, mówi nam, to wcale nie jest ludzkie grzeszyć, bo w zamyśle Boga człowiek jest tym, który jest zdolny do niegrzeszenia, co pokazał swoim człowieczeństwem Jezus, podobny do nas we wszystkim, czyli będąc w pełni prawdziwym człowiekiem, ale bez grzechu. I warto dzisiaj naprawdę uwierzyć w to, że z pomocą łaski Boga, z tego powodu, że On stał się człowiekiem i jest blisko nas, żeby nam pomagać, możemy nie popełniać grzechu. A nawet jeżeli byśmy grzech popełnili, to mamy tego, który jest naszym odkupicielem. Tego, który przyszedł na świat, żeby nasz grzech zgładzić, żeby nas od grzechu uwolnić. Więc nie musimy być niewolnikami grzechu. Nie musimy być poddani grzechowi. Mamy tego, który nas od grzechu chce wybawić. Być człowiekiem na boski sposób to być człowiekiem bez grzechu. To wierzyć w to, że z pomocą łaski Bożej mogę nie ulegać pokusom, mogę je odeprzeć, mogę powiedzieć grzechowi nie. Mam w sobie wszystko, co do tego jest potrzebne. A jeżeli jednak upadnę, to mam tego obok siebie, który jest gotowy mnie natychmiast podnieść, żeby przywrócić mnie do tej kondycji człowieka bez grzechu. I na koniec, drodzy, jest taka piękna teologia świętego Ireneusza z Lyonu. On był pierwszym z ojców Kościoła, który wypowiedział to zdanie, od którego zacząłem. Bóg po to stał się człowiekiem, żeby człowiek mógł stać się Bogiem. I rozwijał taką piękną teologię przyzwyczajania się Boga do bycia człowiekiem i przyzwyczajania się człowieka do bycia Bogiem. Wskazując na to, że to jest pewien proces, że cała historia zbawienia od momentu stworzenia człowieka to jest historia, w której Bóg przyzwyczajał się do tego, żeby miał stać się człowiekiem, aż w końcu faktycznie się nim stał. Ale teraz historia zbawienia od naszej strony to jest nasze uczenie się tego boskiego sposobu życia, bycia człowiekiem na wzór Jezusa. I potrzebujemy i czasu, i cierpliwości względem samych siebie. Takiej cierpliwości, jaką Bóg ma względem nas, żeby w tym procesie wzrastać. Bo to nie przypadek, że Bóg stał się człowiekiem takim malusieńkim, nowonarodzonym, a nie od razu dojrzałym mężczyzną. Przecież Bóg mógł stać się człowiekiem, jakim tylko chciał, a wybrał postać malutkiego dziecka, żeby nam pokazać, że może najbardziej charakterystyczną cechą bycia człowiekiem to zdolność do rozwoju, do dojrzewania, do wzrostu. Być człowiekiem na boską miarę to takim człowiekiem, który nieustannie się rozwija, nieustannie chce być pełniejszy, kompletniejszy, dojrzalszy, doskonalszy. I tego sobie, drodzy, życzmy, żeby nasze człowieczeństwo było na wzór boskiego człowieczeństwa Jezusa. Żebyśmy byli gotowi w każdym momencie naszego życia i w różnych wymiarach naszego życia dojrzewać i wzrastać. Aż do tej miary bycia człowiekiem, który nie grzeszy i w pełni w tym naśladuje Bożego Syna. Bóg po to stał się człowiekiem, żebyśmy mogli stać się Bogiem. To nie jest pusty frazes. To jest nasze przeznaczenie. To jest zaproszenie Boga dla nas. Cierpliwością będzie w nas swoją łaską wydoskonalał nasze człowieczeństwo. Bylebyśmy tylko chcieli z tą łaską współpracować. Amen.